Dobrze, to już jesteśmy. Dzień dobry, dobry wieczór. 25 kwietnia będziemy rozmawiać na czwartym tegorocznym pauzowym klubie książkowym o książce Eileen o Tessy Moszwek w przekładzie pani Teresy Tyszowieckiej, która jest też z nami, za co bardzo dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Od siebie powiem tylko dwa słowa o tej książce. Ukazała się po raz pierwszy w Polsce. Jest to w ogóle debiut powieściowy o Tessy Moszwek. Ona wcześniej napisała tylko taką nowelkę McGlue. Natomiast to jest pierwsza taka, powiedzmy, pełnowartościowa powieść o Tessy, która była też nagradzana i bardzo uznana w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że właśnie była traktowana jako debiut. I ona się ukazała w Polsce pod tytułem Byłam Eileen. Jak ostatnio żeśmy z panią Teresą ustaliły, powodem było to, że była chyba jakaś inna książka o tytule Eileen w tym czasie. Ja już powiem szczerze, nie pamiętam tego, bo to było dawno temu. Pracowałam wtedy w wydawnictwie WAB miałam taki zwyczaj, że nie czytałam oczywiście wszystkich książek, które tam się ukazywały, bo nie byłabym w stanie, bo tam samych tytułów literackich było tam w pewnym momencie 100 rocznie. Natomiast ponieważ zawsze miałam taką pasję do tych powieści zagranicznych i opowiadań, to starałam się czytać propozycje wydawnicze i przeczytałam właśnie Eileen. Stwierdziłam, że po prostu zachwyciła mnie ta książka, chociaż są tam różne elementy, o których później może będę mówić, które mnie absolutnie odstręczały od tej postaci, od tej książki, od różnych tam szczegółów. Także potem o tym powiem, ale uznałam, że jest po prostu niesamowita i ją wydałam. I to była właśnie moja, jakby powiedzmy, przygoda, początek mojej przygody z Otessą. Książka była bardzo fajnie promowana przez Juliusza Kurkiewicza w magazynie książki. On się też zachwycił Otessą i miała świetną recenzję, natomiast niestety nie sprzedała się zbyt dobrze. I potem, kiedy założyłam pauzę, okazało się, że już wydawca pierwotny nie jest zainteresowany wydawaniem kolejnych książek Otessy, i tak właśnie Otessa trafiła do pauzy. Tak w największym skrócie. Tłumaczką pierwszego wydania była również pani Teresa, i po drobnych zmianach kupiłam prawa od pani Teresy do, znaczy kupiłam
Ja
licencję.
mam tylko stary egzemplarz. Może pauza zechce mi przysłać nowy.
Nie dostała pani egzemplarza autorskiego?
Nie.
A, to mi bardzo przykro, to musiał kurier zgubić, bo absolutnie wszystkie były wysyłane. Sprawdzę to i w takim razie, bo może kurier nie dojechał. Pamiętam, że pani była w Warszawie i ustalałyśmy, na jaki adres mam wysłać. Słucham?
To była Labwona.
Ona.
Spytać, czy
To
można
sprawdzę jeszcze.
poprosić o egzemplarz w tym wydaniu pauzowym.
Sprawdzę oczywiście, powinna pani była dostać, także sprawdzę. W każdym razie jest ta sama okładka, która była, tylko właśnie z tym nowym tytułem Eileen, ale jest wykorzystana ta sama grafika, amerykańskiego grafika na okładce, bo uważam, że ta okładka jest świetna i bardzo pasuje do książki. No i tyle. I tyle ode mnie. I zapraszam was do rozmowy o książce. Też może macie jakieś pytania do pani Teresy. Może pani Teresa nam powie, jak ta książka spodobała jej się te lata temu?
No, w pewnym sensie bardzo mi się podobała, ale do pewnego punktu. Jakby to jest ten specjalny punkt autorki, bardzo nawet wyraźnie zaznaczony w innych książkach, może z wyjątkiem mojego roku relaksu, ale było to dosyć dawno. Ja bardzo chętnie posłucham, co czytelnicy, czytelniczki, panie. Chciałbym powiedzieć o tej książce. Oczywiście jakieś pytania do mnie chętnie odpowiem, ale.
No dobrze, to zapraszamy do dyskusji. Kto dzisiaj zacznie?
To ja oczywiście powiem coś pierwsza. Mianowicie jestem na 40%. Proszę mnie przekonać, żeby moje drugie spotkanie z Otessą nie zakończyło się także niedoczytaniem. Bo jak wiecie, mój rok relaksu i odpoczynku miałam prób 3 i nie przeczytałam. I jestem na 40%, ale głównie dlatego, że nie, jakoś w ogóle nie miałam czasu na czytanie, więc nie czytałam. Z jednej strony chcę kontynuować, z drugiej strony boję się, że po klubie już się wszystkiego dowiem i nie będę chciała, bo podobno dzieje się coś, co lepiej byłoby, żebym nie wiedziała, chociaż jakieś tam podejrzenia mam. Ale zawsze po klubie mam tak, żebym książkę chciała czytać, zawsze, zawsze. Dlatego mam nadzieję, że tym razem też mnie przekonacie, że mam kontynuować. O, tak powiem. Tytułem wstępu. Potem może powiem coś, co po tych 40% mi się urodziło.
A może powiedz, co ci się nie podoba, że trzeba cię przekonywać?
No i już to wspominałam na klubie, ja nie jestem fanką naturalistycznych opisów i tych wszystkich obrzydliwości. Znaczy, no nie spodziewałam się, że tego nie będzie, o tak, raczej się spodziewałam, że to może wystąpić. To jest jedna z tych książek Pauzy, co jakoś niekoniecznie mnie kusiło właśnie, żeby ją po nią sięgać z uwagi na tą moją nieudaną przygodę z Odessą dotychczasową. Ale bardzo dobrze się to czyta, to znaczy jest to bardzo wciągające, tak? Jest to takie, bym powiedziała, pochłaniające, tak? Ta narracja. Także no jestem ciekawa, co tam bohaterka, że tak powiem, co dalej ją czeka z jednej strony, z drugiej strony, no tak jak mówię, tak nie jestem fanką tych wszystkich naturalistycznych opisów, wiadomo, związanych z różnymi płynami i tak dalej. No. No i tyle. Także też myślę, że to jest taka książka, tak mi się wydaje, że lepiej o ją tak czytać naraz, takie mam spostrzeżenie, i to, jak ja ją tak z doskoku, no bo chciałam, no bo klub, no to poczytam. No to tak wydaje mi się, że po tak siadam, po 10 minut, po tam, żeby coś urwać, że to trochę też chyba działa na jej niekorzyść, tak mi się wydaje. No, no nie wiem, tyle tytułem wstępu.
Jeżeli chodzi o naturalistyczne opisy, to ja powiem, że to też właśnie do tego nawiązywałam, bo mnie się to też nie podobało na początku, kiedy to pierwszy raz czytałam książkę. W sensie jest to po prostu, są momenty, kiedy to jest odrażające totalnie. I tutaj, Aniu, nie polecam ci w związku z tym Tęsknoty za innym światem, czyli opowiadań, bo tam jest tego po prostu mnóstwo i jest chyba jeszcze gorzej. Także no już pomijam Labwonę, nie? To może to jest w ogóle. No, Otessa tak ma, tak? Więc być może jest to tak, jesteś jedną z być może z tych czytelniczek, które po prostu nie mogą przez to przejść. Myślę, że w moim roku relaksu no najmniej jest to dostrzegalne, dla mnie przynajmniej było. Nie pamiętam, ale ona tam, wiesz, no nie wyciskała pryszczy i nie robiła różnych takich rzeczy cudownych. A chyba we wszystkich innych takie rzeczy występują. Ale no dobra, nie będę może spoilerować wszystkich Otess w tej chwili. Jest na pewno naturalistyczne podejście do bohaterów, do życia i takie opisywanie takiego smutku, brudu i nieszczęścia, no to jest coś, w czym Otessa się dobrze czuje. I to na pewno widać w jej twórczości. O, tak może
A
podsumuję.
jeszcze przepraszam, bo moja intuicja mówi mi, znaczy ja się spoilerów nie boję, więc jakby gadajcie, po to jest klub, żeby rozmawiać, więc jakby śmiało, znaczy nawet jak się dowiem jakiegoś zaskakującego zakończenia, to nie będzie powodem, żebym nie doczytywała książki, może jakieś inne będą powody, ale moja intuicja mówi mi, że może być tu wątek związany z wykorzystywaniem dzieci. A to są wątki, których jak już wiecie, ale może się mylę i też tak dlatego takie mam trochę obawy, czy coś dalej się nie wydarzy w taką stronę. To są wątki, których ja
Też
nie
miałam
jestem w stanie
takie
czytać.
podejrzenia, też się obawiałam, ale nie, to nie idzie po
O, dobrze. To już
Nie,
to
ja
przynajmniej
chyba
jestem
mogę.
uspokojona pod
Jak to
tak.
nie jest? Jak to nie jest? Przecież
No
jest.
nie. Nie, to
Wykorzystywania
chyba nie jest
dzieci nie ma?
takiego.
No może
Nie
się zdecydujcie.
jest w takim
Nie, no
stopniu.
dziecinność jest
A jak nie w
zasygnalizowana, ale
jakim
to nie jest
stopniu?
ta główna opowieść, tak? Może bo jednak
Okej.
te wynurzenia głównej bohaterki to
Znaczy
jest ta główna
inaczej.
opowieść, ale ona wspomina
Dobra,
wielokrotnie, że
dobra.
tam było coś, czego ona nie chce widzieć, ale że tam jest wykorzystywanie tych chłopców, że
Znaczy
tam się
jest,
pojawia
tylko
wprost
jest ten
powiedziane u
wątek,
niej.
bo ja wiem, o co Ania ma na myśli, bo ja też miałam jakby ten moment, że o matko będzie tutaj to wykorzystywanie. Jakby ten wątek jest, ale zupełnie związany z innymi, powiedzmy tym chłopcem, ale zupełnie związany z innymi bohaterami po prostu.
No okej, okay, no to
Jakby
znaczy,
tyle
ale on
miałam.
jest bardzo
Dobra,
intensywny. Ale
dobra.
poczekajcie, ale nie ma wątku w tym sensie, że nie jest to opisywane tak jak w niektórych książkach, bo rozumiem, że o to Ania
Okay.
pyta, nie, że
Tak.
gdzieś tam w tle
Ale
coś
jak to nie
nie
jest?
jest.
Tak, tak, tak.
Bo ty nie
Opisywane.
pytała. A te
Końcówka
lewatywy
bardzo
to
wyraźnie
wszystko?
mówi o tym, co ojciec zrobił.
Proszę?
O lewatywie i tak dalej. To jest sama końcówka temu poświęcona. To jest szczegółowo opisane.
No przecież te wszystkie lewatywy i ona tam
Tak,
jej
tak, tak, tak,
zaskakuje
tak.
potem.
ten seks z mężem i ona ma ciągle jakieś te infekcje z tego powodu, że on wcześniej miał seks z tym dzieckiem, przecież to jest
Tak,
super dokładnie
to jest
opisane.
szczegółowo opisane. No, tylko że to nie robi ta nowa pracownica, nie? Bo ja miałam takie podejrzenie, że to będzie tam jakiś taki romans psycholożki z tym nieletnim. A
No to,
to
no
nie,
to
tam nie jest.
teraz mnie trochę zaintrygowałyście, ale nie wiem. Dobrze, dobrze, to był mój wtręt,
Po
tylko
prostu
proszę,
jest koszmar
słucham.
na przeszłość, nie? I powrót na
Tego się
tamtą.
Ania, mi się wydaje, nie da domyślić, jak to się będzie kończyło, nie? Bo to jest takie zaskakujące. Potem zupełnie
Tak,
odjeżdża
tak,
w innym
tak.
kierunku. Więc to może dlatego przeczytać, ale ja przecież nie polecam. Znaczy, mnie naturalistyczne opisy w ogóle ja lubię i chętnie, ale nie czuję Odessy tak tu, jakoś tak. Nie wiem, do czego to zbliża ta książka. Ona miała. Skończyłam dzisiaj i jakoś.
Aniu, coś przerywało, wiesz? Możesz
Okej.
mi powtórzyć, bo nie słyszałyśmy cię.
To wyłączę kamerę, może będzie tak lepiej. Znaczy, ja skończyłam dzisiaj i mnie te naturalistyczne wszystkie opisy nie przeszkadzają. Nawet ja chętnie, jak są, jak wszyscy dosadnie, ale nie wiem, do czego ta książka jakby zmierza. Dla mnie ona, no jest okej, jest taka okej, ale w sumie nie wiem po co. O, tak, ja jakoś nie wiem, nie zachwyciła mnie. Jakoś, na pewno mnie przekonacie, że to jest najlepsza książka świata na tym klubie, jak zawsze, ale aktualnie jeszcze nie jestem przekonana.
Nie, to
Ja
nie
może.
jest najlepsza książka świata. Nie wiem, ja mam tak samo jak obie Anie. Ja czytałam tą jedną książkę Odessy, Mój rok odpoczynku relaksu. Ja nie jestem w ogóle jej fanką. Na pewno nic więcej nie będę czytać. Mam trochę jak ty, Aniu. Ani Bittner, mówię, że też trochę nie wiem, do czego to wszystko zmierza. Mnie to w ogóle nie ruszają te opisy naturalistyczne. Znaczy, że mogę doczytać. Nie mam z tego powodu jakichś takich przeżyć, które mnie odrzucają od tej książki. Natomiast to, że ona pisze bardzo konkretną bohaterkę, to ja zakładam, że ona wszędzie będzie taka. I w tych opowiadaniach moja koleżanka jest bardzo z pracy właśnie fanką Odessy i mi tak zajawiła, mówiąc kolokwialnie, trochę te opowiadania. I widzę, że po prostu to jest jeden taki rys bohaterek i bohaterów, który ona sobie zbudowała w tym, co pisze. Ja tego jakoś nie kupuję. To nie jest zła literatura, w życiu bym tak nie powiedziała. To jest jakaś tam wymagająca literatura. Ona trochę o czymś chce być, ale trochę chyba za dużo tego wszystkiego dla mnie tam jest. I to ja tego po prostu nie kupuję. No, nie wiem, nie umiem się tak wczuć naprawdę szczerze. To, że ta bohaterka jest irytująca, jakby rozumiem cały ten koncept i to jest takie bardzo blisko człowieka, bardzo blisko ciała, bardzo blisko tego wszystkiego, czego sobie nie chcemy powiedzieć na głos, a przeżywamy. I to wszystko ja rozumiem na takim poziomie intelektualnym, ale jako taka czytelniczka, która miałaby się naprawdę zagłębić i oddać tej książce i pokochać jakby Odessę, no to nie, to też jakby ja nie będę fanką na pewno. I no, chyba, że będziemy coś czytać na klubie, no to pewnie się przemogę, jeszcze przeczytam, ale szczerze to tak to sama na pewno bym już nie sięgnęła po nic więcej. A Laponowa, tak? Taki tytuł. To
Labwona,
podoba mi się to
Labwona.
Lafona, to w ogóle podoba mi się odjechane już tak, że to, co my teraz mówimy, to jest pikuś w porównaniu z tym, co przy tej książce można, przynajmniej tak z opowieści ludzi, którzy mi tam coś wspominają o tej książce. Więc mam nadzieję, że nie będziemy tego czytać.
To znaczy tak, ja powiem teraz najnowsza, znaczy nie najnowsza, bo najnowsza to jest Labwona. Poprzednia powieść Otessy, Death in Her Hands. Właśnie pani Teresa mi przesłała parę dni temu przekład, więc ta książka się ukaże w przyszłym roku. I tutaj może coś dla Sylwii, bo jest totalnie inna bohaterka, według mnie przynajmniej, od pozostałych, ale zaznaczę, że ja też nie bardzo widzę paralele pomiędzy, podobieństwa powiedzmy, pomiędzy bohaterką mojego roku i na przykład właśnie Eileen. Dla mnie one w ogóle nie są w żaden sposób do siebie podobne, ani opisane jakby podobnie. Więc być może Sylwia stwierdzisz, że tamta bohaterka Death in Her Hands, która dla mnie też jest inna, no to może dla ciebie też nie będzie inna, no bo może po prostu inaczej je odbieramy, tak?
No, one dla mnie są bardzo podobne. To jest ten sam typ dziewczyny. To są podobne
przeżycia, to jest podobny sposób jakby wzbudzenia w czytelniczce, czytelniku takich antypatycznych odczuć do niej. Z jednej strony szalenie współczujesz, bo tam jest cały czas z tym jakaś trauma, coś nieprzepracowane, tu żałoba, tu, prawda, traumatyczna, no tu też w sumie żałoba przy okazji. Także ta utrata, te nadużycia, to jakby niepotrafiące ustanowić jakichś granic, jako młode dziewczyny, które to się ciągnie za nimi obiema. Mówię o moim roku Odpoczynku Relaksu oczywiście, bo tylko tak mówiłam, to czytam. Dla mnie one są szalenie podobne. One borykają się z troszeczkę inaczej reagują, chociaż to, żebym jak się uparła i byśmy teraz analizowali te książki jeden do jeden, te bohaterki, te narratorki, to ja wcale bym nie powiedziała, że one tak inaczej w ogóle odbierają świat i inaczej sobie z tym światem radzą. To, że ta chce go przespać, to nie znaczy, że ta też nie wybiera bardzo podobnej postawy życiowej, jakby wycofania się ze świata i jakby odejmowania sobie też. To jej problemy z odżywianiem za młodu, te jej jakby kwestie higieniczne, to wszystko jest szalenie podobne dla mnie, jeśli chodzi o te dwie narratorki. Dla mnie ona po prostu pisze jedną bohaterkę. I nie wiem, no to są dwie książki, żeby za mało powiedzieć, ale mam takie przeczucie, że te wszystkie inne bohaterki są szalenie po prostu podobne do nich, że to jest trochę taka jedna osobowość, którą ona filtruje trochę przez inne wydarzenia, ale te wydarzenia też, jak mówię, są do siebie dość podobne albo mają takie jądro wspólne.
Ja się zgadzam z Sylwią. Ja też widzę tutaj bardzo dużo podobieństw. Znaczy, ja czytam też opowiadania i dla mnie ten klimat się przeplata. Z tych opowiadań tak dokładnie nie pamiętam, ale między rokiem a tą książką jest inny entourage, jest inne otoczenie, ale ja widzę tę samą postać w jakiś sposób. Taką samą zagubioną kobietę, która w jakiś sposób ignoruje świat. Tutaj jakimś takim koślawym ubiorem, nie myciem się, jakimś takim poczuciem nieprzystosowania, a tam właśnie tym spaniem. Zresztą ta też tutaj chodzi spać tam chętnie i ma często takie myśli, ja bym najlepiej tam poszła i spała tam na tym strychu. Dla mnie jest dużo podobieństw.
Ja się dziewczynami absolutnie nie zgadzam, bo dla mnie są dwie różne postacie. Zupełnie inne motywacje i o ile bohaterką z mojego roku i relaksu częściowo się utożsamiałam i stwierdziłam, że podjęła bardzo ciekawy projekt artystyczny, bo po prostu widziałam ją jako artystkę, a nie jako zagubioną postać. I tak jak już mówiłam na poprzednim spotkaniu, to akurat jest w ogóle mój rok relaksu i odpoczynku, to jest taka no, moja topka z pauzy, moja ulubiona książka. I tak właściwie bardzo często do niej gdzieś tam wracam, nawiązuję, opowiadam i tak dalej, więc po prostu stała się u mnie taka kanoniczna. Natomiast jak przeczytałam tę książkę Eileen, to się zastanawiałam, jakim cudem to wyszło pod pióra tej samej autorki. Bo ta książka, mówiąc prosto, jest po prostu brzydka, jest wulgarna i mogłabym powiedzieć, że należy do nurtu purpistycznego. Po prostu czułam kompletne odrażenie, to znaczy te epitety jakby nie wartościują pod tym kątem, że dobra czy zła literatura, no bo pod tym kątem, jaki to, po co jest, jeśli to był taki cel takiego sposobu opisywania tej bohaterki jej życia, to okej, to zostało zrobione porządnie, tak? To, że oddziałuje na nas, wzbudza w nas taką niechęć, obrzydzenie, to też oznacza, że autorka dobrze posługuje się środkami, żeby te emocje u nas wywołać, bo to też jednak no, jest sztuka, żeby napisać opisy naturalistyczne, które by na nas oddziaływały. Natomiast no faktycznie też miałam takie poczucie, po co ta książka jest, bo mam wrażenie, że te doświadczenia, które opisuję z perspektywy chyba 70-latki, tam 70 plus, i tą przeszłość, właściwie nie wiem, po co ona ją rozpamiętuje, bo ani niespecjalnie to tłumaczy jej obecnej sytuacji, bo wydaje się, że ta jest trochę inną sytuacją, inną osobą. I właściwie to, w jaki sposób ta książka się kończy, to poza tym, że ma budzić nas jakieś takie emocje no, w związku z tematem tego chłopca i w związku z taką sprawą kryminalną, to właściwie nie ma żadnej jakiejś takiej błędy, której by powiedziała, że ta książka nie mogła przekazać, jaka była taka myśl przewodnia i tak dalej, że jakby tutaj celem samym w sobie było po prostu pokazanie tych wszystkich obrzydliwości, tych koszmarnych rzeczy, dla samej, żeby to był cel sam w sobie. I to właśnie mnie do końca przekonuje. Ale mówię, no nie jestem w stanie ocenić, poza tym, że mi się ta książka nie podobała, to nie jestem w stanie powiedzieć, że to zła książka. Po prostu jest dla mnie okropna. Ale w tym sensie po prostu jako o takim odczuciu, jaki to we mnie budzało. Natomiast nie będę powiedziała, że to jest nie książka, której nie polecę, czy że po prostu jest źle napisana. Raczej, owszem, nie polecę tym osobom, które wiem, że na przykład nie lubią takich opisów, nie? Że nie lubią takich wulgarnych książek. Ale no, dla mnie po prostu te dwie książki to są po prostu zupełnie dwa różne światy.
Ale to
A
jest
czy
chyba też
wasze
co
powiadanie?
debiut, nie? Jeśli ja dobrze pamiętam, Irene, to jest debiut Otessy,
Debiut,
nie?
tak. A Kasiu, a czytałaś opowiadania?
Nie, jeszcze nie.
Okej, okay. No to nie czytaj, bo to też, jeśli ci to przeszkadza, to nie czytaj.
Znaczy,
Natomiast.
ja ci jeszcze powiem krótko, że ja w ogóle czytałam tę książkę, miałam taki dyskomfort, jak czytałam pierwszą książkę swoim, miałam pierwsze spotkanie z książką Zyty Rudzkiej, Krótka wymiana ognia, też tak po tej książce, i w ogóle co to jest i tak dalej, bo mi się wydała strasznie wulgarna, chociaż nie jest w takim stopniu wulgarna jak ta, jak Aileen, ale miałam takie podobne odczucia, więc to tak przy okazji.
Znaczy, odpowiadając na to, co powiedziałaś, że po co ta książka jest, czy jakby o czym jest, jeszcze nie pamiętam, jak to sformułowałaś, ale dla mnie jest o tym, że życie jest, bywa, albo jest dla większości osób pewnie na świecie straszne. I o tym są też opowiadania, tęsknota za innym światem, że życie jest trudne, że się choruje, że się starzejemy, że ludzie są brzydcy i samotni, i że im różne rzeczy w życiu nie wychodzą. Tak ja rozumiem jej twórczość i dla mnie jedyna różnica właśnie w roku pomiędzy tymi wszystkimi innymi książkami, oprócz tej, którą wydam w przyszłym roku, czyli Death in Her Hands, różnica jest taka, że bohaterka mojego roku jest fizycznie atrakcyjna, tak? Jest młoda i jest atrakcyjna fizycznie, w odróżnieniu od praktycznie wszystkich innych bohaterów i w opowiadaniach, i w tych innych książkach, którzy są albo ułomni, albo coś tam im dolega. A generalnie wszyscy są samotni i nieszczęśliwi, tak? Znaczy tam ona nie ma chyba bohatera czy bohaterki, który byłby po prostu szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. To jest bardzo
Ale nie, czy
dla.
Aileen jest taka nieatrakcyjna, bo ona tu pisze o sobie, no to każdy, no jest wiele dziewczyn, właśnie 24-latek, które narzeka, że ma za małe piersi albo coś takiego. Tam nie widziałam takich wyraźnych śladów, jakby tych zewnętrznych, że ona jest nieatrakcyjna, że ma faktycznie jakieś takie, nie wiem, fizyczne wady. No to była jej
Ale o
perspektywa,
sobie
była
tak myśli,
samotna.
nie? O sobie
No
tak
to
myśli,
jest dla
nie?
mnie
Że.
nieobiektywne, to jest trudno ocenić, czy jest atrakcyjna, czy nie jest
Okej.
atrakcyjna.
Okay. Ale
No bo
mówisz
o sobie
o
tak
Eileen.
myśli.
O Eileen.
Tak.
To tak samo bohaterka mojego roku też uważa, że jest atrakcyjna. Ona o sobie mówi, że jest atrakcyjna i też jest to jej względ, jakby subiektywna ocena, tak? Znaczy, może jakoś tam jest wspomniane, że komuś tam się podobała, no ale z drugiej strony różni ludzie się różnym ludziom podobają, niekoniecznie w kanonie urody, prawda? Więc jakoś o tym nie myślałam. To może, znaczy to jest słuszna twoja uwaga, może powinnam o tym pomyśleć, że generalnie oni się sami wszyscy przedstawiają ci bohaterowie, tak? No albo ona jako ta narratorka opowiada nam o kimś, tak jak w opowiadaniach, że ktoś jest tam brzydki, chory i coś tam, i ma pryszcze, tak? Generalnie wszyscy mają pryszcze, to jest taki temat przewodni, te pryszcze jakoś. Oprócz Death on Her Hands. Ale nie będę za dużo mówić o tej nowej, bo dla mnie ona jest całkiem inna. Ale też może jak kiedyś ją będziemy czytać razem, czy omawiać, to może też ktoś z was wskaże mi jakby podobieństwa, tak? Tak jak Sylwia teraz powiedziała, że te bohaterki są podobne, o czym ja w ogóle nie myślałam. No dobrze, a czy komuś się książka podobała w takim razie? Jest tutaj wśród nas taka osoba, która powiedziała, ale genialna, oprócz mnie.
Nie no, może nie genialna, ale mi się bardzo fajnie ją czytało. Jakoś tak, że właśnie nie mogłam jej odłożyć, więc mimo, że miałam też takie myśli faktycznie dokąd to zmierza i w sumie co ja z tej książki jestem w stanie wyciągnąć. Chociaż teraz jak sobie tak słucham to o tym, że wszystko jest brzydkie i że życie jest beznadziejne, w sumie to jest całkiem ciekawe. Więc może właśnie to powinnam z tego wyciągnąć. Ale po prostu mi się ją mega fajnie czytało. Tak bardzo przyjemnie, bardzo fajnie jest napisana, więc no, podobała mi się.
Mi się również podobała.
Super. O, drugą osobę mamy, dobrze.
Tak, zaczęłam czytać wczoraj wieczorem, nie miałam wcześniej możliwości i muszę zaznaczyć, że pomimo, że dzisiaj pracowałam, to przeczytam już chyba z 60%, bo zrobiłam sobie taki jeden ciąg, że wczoraj zaczęłam czytać. Te rozdziały są chyba tak zatytułowane poniedziałek, wtorek i tak dalej, więc bodajże to był piątek.
że przeczytałam wczoraj jeden rozdział, a dzisiaj poleciałam praktycznie większość książki za takim jednym zamachem. Ktoś wcześniej powiedział, że fajnie by się to czytało za jednym zamachem i faktycznie tak jest. Też bym nie powiedziała pewnie, że genialna, ale na pewno ją doczytam do końca. Bo też mi się podobała Tęsknota za innym światem opowiadania. Muszę przyznać, że jeszcze nie czytałam Mojego roku relaksu i odpoczynku i jestem bardzo go ciekawa. Ale to są jedne z moich ulubionych opowiadań Paus właśnie.
O, widzisz, czyli lubisz to, lubisz taki wątek, tak?
Tak, bardzo.
Okay.
Bo ja
Jeszcze
sobie
jest
tak myślę,
jeden.
nawet słuchając was, sobie pomyślałam, że no, pewnie tak po prostu jest, nie? Że no, no i ludzie są dookoła nas, starzejemy się, właśnie brzydcy, nie wiem, biedni. To jest gdzieś mi bliskie, ja lubię gdzieś być przy ziemi, że tak powiem, i taki turpizm, nie? Jak się w poezji był ten nurt i tak dalej, no gdzieś to jest mi bliskie. Na przykład nie przepadam za realizmem magicznym jakoś szczególnie, a chyba taka literatura bardziej mi odpowiada, taka bliska prawdzie.
Przybijam piątkę, tak. Zgadzam się. Aczkolwiek, no nie wiem, nie ma chyba magicznego realizmu tak do końca, na przykład w Ptakach, w Samancie Szłablin, ale są takie wątki, nie? Więc, no ale takie mroczne, więc tutaj może fajnie, to tak, no ja uważam, że te opowiadania są ciężkie w odbiorze i generalnie trudne i ciężko mi je w ogóle polecać, na przykład na targach, jak mnie ktoś pyta. I w ogóle jeszcze ten tytuł, tak? Tęsknota za innym światem. Wiele osób myśli, że to będzie takie optymistyczne. Właśnie tutaj szukamy jakiegoś innego świata, jak będzie dobrze i pięknie, no ale właśnie nie jest. Właśnie wszyscy tęsknią za innym światem. O to chodzi, prawda? W tej książce. Także no, cieszę się, że to jakąś fankę mam opowiadań, akurat tych, bo różnie bywa, różnie bywa. No fajnie, czyli dwie osoby za, powiedzmy, w
Ale ja
miarę.
chciałam sprostować, że mnie się nie podobało. Dla mnie jest okej. Okay. Ja to szybko przeczytałam. Ja też lubię naturalizm, tylko że po prostu mam taki problem, że nie bardzo wiem po co. Nie, że tak, no nie wiem, tak jak któraś z was tu powiedziała, że chyba Kasia, że właściwie ona jest potem dorosła i to wspomina i nie wiem, ona to na takiej zasadzie wspomina, że patrzcie, taka byłam okropna, tak dziadowsko żyłam, a teraz w sumie miałam całkiem okej życie i całkiem dobrze mi się teraz tę starość spędza. Ale ja nie wiem, co ja z tej książki dla siebie mogę wyciągnąć. O, taki mam tutaj trochę. Poza tą konstatacją, że, którą miałam właśnie podczas czytania tych opowiadań, że no, ludzie tak strasznie żyją, że ja nawet nie mówię, że bieda. Oni po prostu żyją w syfie, który właśnie osobiście wyprodukowali, bo przecież oni tam w ogóle nie sprzątają. Po prostu jedzą jakieś takie byle co na stojąco, zgnite jakieś nie wiadomo co. Więc to jest jakby. Nie, że to jest bieda, no bo ona zarabia i ten ojciec na pewno jako policjant ma jakieś pobory, były policjant, ale to jest jakby taka niemoc. To było też w tych opowiadaniach bardzo takie intensywne. Nie pamiętam treści, ale pamiętam właśnie te poczucie takie, że to jest taka jakby bezradność ludzka, no bo można być biednym, ale można żyć czysto i schludnie. A tutaj oni po prostu, i też ta Rita Polk, ta mama tego Leonarda, tam w tym domu też jest taki totalny syf, zanim się dowiem, że to jest jej dom, jak ta Rebeka zaprosiła. Więc tam to się tak powtarza, jakby ten bałagan, te klejące się, ten brud, to zgniłe jedzenie. I to jest tak, dla mnie taki obraz osób, które po prostu jakby, jak to powiedzieć, give up on everything, że już po prostu nie opłaca się niczego. Nie, że już. No jakoś tak się zaczął ten bałagan zbierać i potem już tak straciłam tę kontrolę i to, a niech to już tak jest. I tam jakoś, a to się już nie będę myć. I to jest właśnie bardziej dla mnie o takim zaniedbaniu siebie, jakby w takim depresyjnym bardziej, ale nadal nie wiem, do czego to wszystko miało tam służyć, no bo jak poznajemy, ona potem zmienia imię, prawda? Dlatego dla mnie ten tytuł Byłam Eileen nawet fajnie pasuje, nie? Bo ona później już jest jako Lena. I ona powiada, jak to wyglądało, gdy była Eileen. Więc co ja chciałam powiedzieć? Teraz mi się to zaplątało, ale
Ale wiesz co,
po prostu.
jeszcze zwróć uwagę a propos tego zaniedbania i brudu i
No.
tak dalej, że jednak ten ojciec jest uzależniony, tak? No więc to też jest nie
Tak,
bez
tak, tak.
znaczenia w tym
Tak,
wszystkim.
tam alkohol w ogóle, no bo ona też pije i matka też przed tą śmiercią piła, nie? No to jeszcze ten. No tak, no ojciec jest. No ale ona też, ja inaczej, jak ja bym była sobie myślę, taką córką, to jakoś bym starała się przynajmniej, żeby moja przestrzeń była czysta, nie? Na co mam wpływ. Ale już pomijając to, cały czas się zastanawiam, po co ta Lena, jako już stara osoba, 70 ileś lat, no powiedzmy już taka w podeszłym wieku, po co to opowiada? Jaki jest cel tego? Żeby pokazać, że wyrwała się? No nie wiem, może wy mi powiecie, jak to widzicie. Jaki jest po prostu cel tej książki, poza tym, żeby pokazać, że ludzie tak żyją, no bo to jest jakby takie trochę trywialne.
No, ale czy nie można, prawda, o każdej książce tak powiedzieć? Znaczy, miesiąc temu czytałyśmy tutaj szczegóły, prawda? No i też, no, po co opowiadała o tych swoich przyjaźniach, które zniknęły? Też można
Bo
zadać
były
to pytanie.
nietypowe, bo były ciekawe, były jakieś inne, bo wpłynęły na nią, bo zrobiły coś z jej życiem, nie?
No to,
A
no
tutaj
ale
ja
to na
nie
tej
wiem.
zasadzie też możesz powiedzieć, że ojciec alkoholik wpłynął na jej życie. Zafascynowanie tą postacią w pracy wpłynęło je na jej życie. Nie wiem, znaczy
No ale
ja
właśnie
no
to
właśnie
nie
nie
ma
wiem.
tego starości, żeby to
No,
wpłynęło na jej
no
życie, bo to
właśnie
jako
chyba
stara
nie.
osoba jest zupełnie inna. My nie widzimy, że na przykład, nie wiem, że nigdy nie wyszłam za mąż, bo wtedy, nie wiem, bo byłam brzydka, bo nie wiem, bo byłam dziewicą, bo nie wiem, byłam świadkiem pedofilii czy czegokolwiek. Właśnie to żadnego łączenia nie widać, bo ile przy szczegółach, to po prostu są różne te historie z różnymi ludźmi, jak to różnych ludzi spotykamy na różnym etapie. I my to po prostu kupujemy, bo po prostu takie różne spotkania gdzieś tam się zdarzają, takie przyjaźnie, dłuższe, krótsze i takie miane. Natomiast tutaj perspektywy tej starej osoby, gdyby to jeszcze było tak, że to jest pisane na bieżąco, w trybie teraźniejszym, że ona taka jest i że potem ona ucieka z tego domu. To zrozumiemy, ale przez to, że to jest taka klamra, że ona pisze to, wspomina i to ona pisze z perspektywy tej 70-latki, kiedy się nawet okazuje, że na wieku 70 lat, czy później nawet jej biust wyrósł, to dla mnie w ogóle taki element chyba realizmu magicznego, taki szczegół, że najpierw była płaska, a potem po 20 parę lat nagle ma duże piersi, nie wiem, co może być aż taka różnica, nawet jak urodziła dzieci, chociaż nie wiem, nie pamiętam, że ona te dzieci miała, ale no właśnie to o to chodzi, że to wydarzenie w przeszłości, ona rozpamiętuje nie wiadomo po co. Nie wiem, dla jakiejś własnej masochistycznej satysfakcji, czy dla satysfakcji sadystycznej, żeby czytelnika pognębić ponurymi, obrzydliwymi opisami przeszłości. Właśnie o to chodzi, że nie widzimy z Anią tego po prostu konsekwencji, po co to jest ta narracja, że to jest ta jej taka retrospekcja, nie? Chodzi o ten konkretny zachwyt.
Może,
Może, że
żeby
życie
ja
jest
tu
brzydkie
jednak.
i tak dalej, to wiemy, nie?
Może, żeby
No
się
to może ja
poczuć
tu jednak.
ważną. Sylwia?
No co nie wiem, no, tylko obroniła trochę, nie? Jako ofiara po prostu domu z taką ilością traum, no sorry, to jest jakieś przepracowanie, tak? To jest jakieś zmierzenie się z przeszłością na zasadzie takiej autoterapii. To zawsze tak jest, jakby te historie się opowiada, żeby próbować zrozumieć albo usprawiedliwić nawet swoje jakieś złe wydarzenia czy złe decyzje w życiu, które być może wpłynęły w jakiś zły sposób na innych ludzi po drodze. Zobaczcie, jak ona pisze i wspomina, że jaką była osobą wtedy. Ja na przykład zapamiętałam ten opis, jak była świadkinią tego, jak jeden ze strażników powiedział, kazał chłopcu lizać buty i ona odwróciła głowę i nie zareagowała. I tam takich drobiazgów jest dużo, i to by dawało taki powód do stwierdzenia, że to jest jakoś autoterapia, jakaś autorefleksja, trochę może usprawiedliwienie się, że nie reagowałam w sytuacjach takich, które były przekroczeniem. Ja takie przekroczenia sama doświadczałam, ale jako ofiara nie stanęłam po stronie innych ofiar, tylko jakby cofnęłam się, schowałam się w sobie, odwróciłam wzrok. Mnie nikt nie pomógł. Być może dlatego uważałam, że ona nawet chyba to w którymś momencie wprost mówi. Dlatego ja uważałam, że ktoś inny też powinien cierpieć. Dlaczego ktoś ma mieć łatwiej w życiu niż ja, skoro ja mam tak ciężko? Nie? Więc jakby dla mnie to jest zrozumiałe, dlaczego ta książka jest taka, tylko ona ma tą perspektywę czasu. To nie jest jakiś ten, tylko po prostu ja akurat, no, o testy niekoniecznie, nie? Nie jest to do końca moja ulubiona autorka. Natomiast jakby cała ta opowieść i to wszystko jest dla mnie jakoś tam zrozumiałe, bo mówię, musicie pamiętać o tym, że jakby to jest z perspektywy ofiary, która nie przepracowała pewnych rzeczy. I ona teraz je próbuje właśnie na tym etapie życia, pod koniec życia, jakoś przepracować, spojrzeć, wybaczyć sobie, zrozumieć siebie, usprawiedliwić siebie. Ale robi to tak
I,
prześmiewczo, nie?
no,
No
ale
bo to nie jest taka
podsumować
refleksja.
życie, nie? Nie podsumować życie swoje też?
Może, ale ona tak to robi trochę z takiej, może to jest tylko taka maniera, ale ona przyjmuje taką pozycję jakby, och, jaka ja byłam okropna, głupia i ha, no, ale już teraz taka nie jestem, tak raczej prześmiewczo. Ale jeszcze mam do Was jedno pytanie. Czy ona zostawiła panią Ritę Polk na śmierć w tym aucie? Bo to mnie zastanawia, ponieważ zostawiła, że tam było jeszcze bardzo dużo benzyny, zostawiała to auto włączone i chyba zostawiała zasunięte okna. Przecież wiadomo, że tam był problem z tym, nie? Z taką nadzieją. Może się jeszcze rozbudziła i się zorientowała, gdzie jest. Czyli one zostawiają na śmierć, nie? Tak celowo.
Z racji wielokrotnej lektury tej książki z konieczności. Uważam, że pewne rzeczy są nie do końca dopowiedziane. Także to, co się stało z tym ojcem, kiedy ona go zostawiała. Nie wiem, czy panie mnie słyszą, czy. Tak, dobrze.
Tak, słyszymy.
Natomiast gdzieś kiedyś, już parę lat temu, czytałam takie omówienie tej książki, w której ktoś, krytyk, twierdził, że kluczową sceną jest moment, kiedy ona wychodzi ze swojego domu, zostawiając tam nie do końca wiadomo w jakiej sytuacji tego ojca. I spada sopel. I ten sopel jej, już nie pamiętam, robi bliznę na policzku, przebija twarz i tak dalej. Ten sopel zresztą tam wisi od pierwszych stron, jakby jest jakieś wspomnienie o nim. I że gdyby tego sopla nie było, to byłaby to zupełnie inna historia. Ten sopel jest pewnego rodzaju taką mityczną karą. Że ona jednak ponosi jakąś karę, że to nie jest opowieść o panience bardzo różnej, która potem zaczęła żyć w trochę lepszej sytuacji, jednak zabiła jedną, a może dwie osoby, nawet jeżeli nie była to jakaś taka pełna jej decyzja. Jest to w ogóle opowieść o bardzo, to było to rosyjskie, biednej ludzi. Bardzo biedni ludzie. Taka patologia, trochę Ameryka, ten ojciec, któremu ona chce wsadzić pistolet tam pod koniec się umawiają z Rebeką, znaczy ta proponuje, że swojemu ojcu włoży pistolet do ręki i wystrzelą w matkę chłopca. Bo wiadomo, że policjanci będą swojego kryli. Tak jak skryli go, kiedy tam ileś razy lądował całkowicie pijany gdzieś na bosaka, czy wsiadł w samochód, jeszcze nie pamiętam, co to było. Więc ona, w zasadzie to ona jest, w pewnym sensie ona jest w matni. Ona nie ma, ona z takimi warunkami wyjściowymi tej sytuacji, w jakiej ona się urodziła. Tam jest jeszcze też. Tam są opisy. Ona chodzi w tych za dużych ubraniach matki. Tam matka umarła, ona leżała z tym zwłokami. To jest strasznie biedna dziewczyna, która nie ma właściwie żadnego wyjścia, i to wyjście się pojawia w postaci tej rzekomej absolwentki Harvardu. Pamiętam Rebeka. Sinclair, tak, Rebeki. No ale no, okazuje się, że to nie jest żadne wyjście i w sumie ona jest jakby usprawiedliwiona właściwie z wszystkiego, co się dzieje, ale jednak no, nie jest do końca usprawiedliwiona. Mi się wydaje, że w ogóle cały opis jej sytuacji i jej myśli i ten. To jest dla mnie największa wartość tej książki. W sumie pojawienie się tej wątku, znaczy Rita była potrzebna konstrukcyjnie, ale poczułam rozczarowanie, jak się okazało, że jednak to wszystko zmierza do tego, że ojciec był tam pedofilem i żył ze swoim synkiem i tak dalej, bo to jest teraz jakby bardzo modne i pewnie stare jak świat, ale jednocześnie takie granie trochę, że piłka leci do tej bramki, która mi się wydaje, że ta książka by się obroniła bez tego, bez tych akcentów. Natomiast jest jakąś taką, moim zdaniem, mistrzynią budowania nastroju. Ta książka mi się, znaczy, nie czytałam opowiadań. Przełożyłam trzy książki i z tych trzech na pewno ta mi się najbardziej podoba, tak na 90%. Zresztą na samym początku, kiedy w ogóle ona jakoś dostała nominację do Bookera, chyba pierwszą książką, młoda i nieznana, i wtedy gdzieś przeczytałam jej jakieś opowiadanie jedno. I to opowiadanie też niesamowicie tworzyło klimat i uważam, że to jest dobra książka. I ta konstrukcja rzeczywiście jest dziwna z tym zakończeniem, ale jednocześnie być może odjąwszy to, bo w tym zakończeniu jest coś, że ten biedny, biedny człowiek, który nie miał żadnej szansy po to, żeby dostać jakąkolwiek szansę, musiał w efekcie zabić, kraść i tak dalej. I w zasadzie zamazać całą swoją istnienie poprzednie. Także uważam, że to jest dobra literatura. Właśnie się na ławeczce podczytywałam, żeby być jakoś tak na bieżąco.
Ja się zgadzam z panią, że ten wątek był trochę, no, był zbędny. Znaczy, żeby się książka obroniła bez tego, zgadzam się. I że na pewno jest to modny temat no, w ostatnich no, 10 latach mniej więcej. A teraz wtedy właśnie powstała Eileen, bo w kategoriach książek, tak jak patrzymy teraz na jest ten szał nowości, no to można powiedzieć, że to jest stara książka, prawda? Napisana już, no Sylwia tutaj widzę, podnosi brwi. Tak jest, nie? No patrzymy, że ostatnio pisałam jakąś informację o, nie pamiętam już której z książek na ten rok i właśnie sobie uświadomiłam, że jest takie myślenie, że książka powstała 10 lat temu, to strasznie dawno, nie? No niestety, tak jest. Natomiast pani Teresa bardzo trafnie, uważam, ujęła ten wątek właśnie tych biednych ludzi, tak? To są tacy, nie wiem jaki to jest procent społeczeństwa amerykańskiego, ale gigantyczny, myślę. Tacy ludzie, którzy no, są mniej lub bardziej biedni, mniej lub bardziej zadowoleni ze swojego życia, generalnie zazwyczaj mniej zadowoleni, zazwyczaj bardziej biedni. I właśnie takie przetrwanie, takie jedzenie byle czego, to o czym Ania wspomniała, tak? Takie zaniedbanie i właściwie chęć tylko przeżycia do następnego dnia. Właściwie nie wiadomo do końca po co, no bo tego następnego dnia będzie tylko to samo, co było poprzedniego i taka matnia, trochę brak możliwości wyrwania się z tego. Zresztą o tym, żeśmy mówili też a propos dostatku, prawda? Że właśnie jest taka grupa społeczna, bardzo duża, która właściwie nie ma do końca ruchu żadnego. Nic nie
Ale
może
jak
zmienić w swoim
wspominasz
życiu.
o dostatku, ja właśnie to chciałam powiedzieć, że biedni ludzie to są w dostatku. Moim zdaniem tutaj nie są biedni ludzie, oni mają dom. Tam nic nie jest mówione, że muszą za niego płacić kredyt. Na pewno ojciec dostaje jakieś pieniądze, no bo był policjantem, na pewno. I ona zarabia, to nie są biedni ludzie. Ludzie tak żyją, mnóstwo ludzi tak żyje. To nie jest wyznacznik dla mnie biedy.
No, ale wiesz, że pytanie też właśnie, tak jak mówisz, o to, co jest wyznacznikiem biedy. No ja mam wrażenie, że w dostatku to była no, skrajna bieda, tak? No bo jeżeli liczysz 2 dolary, czy masz na jedzenie na następny dzień, no to jest ubóstwo, tak? I nie masz
Znaczy, ja bym
domu.
tutaj kwestionowała, co rozumiemy biedę, czy bieda ekonomiczna, w sensie finansowa, bo też może taka bieda, właśnie brakuje mi takiego określenia, nie wiem, mentalna, społeczna, brak
Dziękuję.
takich kompetencji kulturowo-społecznych, żeby inaczej funkcjonować, żeby nie znają innej drogi, że mimo, że mają jakieś tam dochody, to nie wiedzą, że można gotować właściwe posiłki, że można sprzątać i dbać o ten dom, że naprawiać pewne rzeczy, że po prostu bieda pod tym względem tam jest.
Tak,
Brak
można by to
właściwych
określić według mnie
kompetencji.
jako rodzina dysfunkcyjna po prostu, nie? No bo
No.
tam, gdzie uzależnienie, no to dysfunkcja.
Tak, chyba padło słowo patologia też, tak? No, w jakimś sensie też patologiczna rodzina, tak?
No, ale też jest ta bieda duchowa, taka, w której No nie ma niczego, co by właśnie tego ducha podnosiło, jakiegoś wzorca, marzenia. Znaczy są tam jakieś tam, jest ten chłopiec, którego ona stalkuje i tak dalej, ale ja bym dalej obstawała przy tej bardzo szeroko pojętej biedzie, że to nawet jeżeli ojciec ma emeryturę i tak dalej, to nie jest, jakby to życie nie prowadzi zupełnie donikąd.
Ale
No
to nie
tak, tylko że
zależy od
pytanie, czy
pieniędzy
będę
właśnie,
miała
tylko.
Większe pieniądze, czy by coś to zmieniło i nie.
No, dokładnie to samo chciałam powiedzieć, bo ona ma marzenia, ona chce wyjechać do Nowego Jorku. Ona ma cel, o którym cały czas myśli, tylko się przygotowuje do tego. To jest, no, ja nie jestem przekonana, że to jest taki typ człowieka, który ma właśnie taką totalną ubogość mentalną, bo ona i w koledżu była i coś tam zobaczyła, czegoś się uczyła. Ja myślę, że to jest bardziej matnia, w której ona jest, niż taka ubogość umysłowa, taka brak, zupełny brak horyzontu. Nie wiem, bo
No
przecież
ale
ona
brak
później.
perspektyw, nie? Nie brak perspektyw jednak. Bo łatwo
Ja
jest
nie wiem, czy
powiedzieć,
to
że
jest
każdy
brak
może sobie
perspektyw.
wyjechać do Nowego Jorku, no ale ile osób wyjeżdża do
Nie,
Nowego Jorku i
no
daje
to
radę?
oczywiście, że to jest mrzonka, no i jej siostra tam jakoś się wyrwała, więc ona miała raczej takie poczucie, że mimo, że ten ojciec ją tak traktuje, ona musi przy nim być, no bo ktoś musi. Więc to ją tam trzymało prawdopodobnie, bo to nie jest tak wypowiedziane wprost, ale no, ona przecież mogła coś zrobić. Tylko czy nie miała na to siły, chęci, albo czuła się uwiązana, nie wiem, albo cały czas jeszcze straumatyzowana tą śmiercią psa i matki. To trudno powiedzieć, ale ja jestem jakoś, nie jestem przekonana, że tutaj przyczyną jest bieda, czy to w takim finansowym, czy w takim umysłowym znaczeniu. Myślę, że to coś innego ją tam wprowadza, cały ten dom wprowadza w taki stan. No wiadomo, alkoholizm też, nie? Ale nie wiem, nie jestem
No tak, tylko
przekonana
że
do
tam
tej
nawet
teorii.
nigdy nie było jakby lepiej, bo ona opisuje, jak wyglądały posiłki rodzinne, tak jak ta matka żyła, jak wygląda jej dzieciństwo. Ona nie miała normalnych świąt, jak miała jej posiłek, jeden normalny obiad raz do roku, bo tak to jakby tam jakieś takie śmieciowe żarty, to tam, no nawet będzie w koleżu i tak dalej, ale gdzieś, jak to się mówi, no słoma zawsze z butów wychodzi, tak? Nawet gdzieś tam możemy zapoznać liznąć innego świata. I mnie też wydaje się tym odnaleźć, czy jakby doprowadzić się do tego świata, prowadzić się do tego nowego świata. Nie tylko, nie wiem, nawet jak dysponujemy środkami, bo po prostu my nie zostajemy w tym świecie wychowani. Jakoś tak tutaj jest coś takiego, właśnie to taka bieda wynikająca z tego, z jakimś, taka środowiskowa, że po prostu nawet jakby wygrała 1 000 000 złotych, to podejrzewam, że połowę by gdzieś tam zgubiła, albo ją okradziono, bo nie wiem, twierdziła, że może, nie wiem, wykupić przystojną prostytutkę, tak? I potem by gdzieś okradła jak tego Urugwajczyka, tak? I tych innych tych książkach, bo po prostu by nie wiedziała, co z tym zrobić, albo twierdziła, że jest tą gotówką gdzieś tam tego i by ją po drodze napadli, tak? I by się też dostała z niczym. I tego, albo nie wiem, by się zakochała, no i by przelała na jego konto, bo ona nie miałaby podejścia, że a później te pieniądze powinna inaczej chronić. Nie sądzę, żeby pieniądze tutaj rozwiązywały jej sytuację, jej problemy.
Ale jednak się wyrwała, no przecież wyjechała, no i jak wiemy, ma 70 ileś lat i jest zadowolona z życia. Więc jednak nie była tak pogrążona mentalnie, że nie umiała.
No i mi brakuje to właśnie tego takiego etapu, za duży przeskok, żeby było coś pomiędzy, jak w sumie doszła do tego etapu, w którym jest teraz. Bo najpierw to bardzo tamten te młode lata, 20 lat, wyrwała się. No tam potem jej kimś jechała w tej taksówce. I co
No,
dalej?
była
Jak
w
ona w ogóle
kinie
się inaczej się
porno, poznała
włożyła, nie?
męża. No, poszła do kina porno i poznała męża od razu. Nie? I wzięła ślub i zmieniła nazwisko. Już nie była tą Aileen Dunlop, tylko Lennon coś tam, nie wiemy. Może to było dla niej taką jakby cezurą, że psychicznie potem miała siłę się zmienić. Nie wiem, nie jest powiedziane, no możemy się domyślać, ale ja jeszcze wrócę, bo poszukałam ten fragment z tą panią, tą Polk i ja jestem przekonana, że ona ją zostawiała na śmierć, bo to jest napisane, ja wam przeczytam. Pani Polk spała jak zabita, kiedy ją porzuciłam na poboczu w aucie z pracującym silnikiem. W baku było dość benzyny na jeszcze wiele godzin. Mam nadzieję, że chociaż raz otworzyła oczy i doceniła miejsce, w jakim ją zostawiłam, bo to był taki piękny las. A wiemy, że jak tam są w tym aucie jest benzyna, jak ono chodzi i są zamknięte okna, no to się można udusić. Ona sama zasnęła. Czyli ona zostawia ojca jakby no, praktycznie na śmierć, no i tą babkę. I to dla mnie zmienia to totalnie wymiar tej książki. Z takiej nieporadnej, jakiejś takiego nieporadnego chucha, które nie wie i się chce przymilać. Ona się zmieniła, no bo nawet jak już tą panią Polk tam w tej piwnicy trzymali, to ona nagle wyszła z niej taka hetera, nie? Ona tam była taka pewna siebie i że wszystkie takie groziła jej i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj jakaś taka zmiana właśnie nastąpiła przez tą sytuację tam. Że ona jakby weszła w te nogi policjantki. No nie wiem, co wy myślicie, bo dla mnie to jest takie zagadkowe.
Trzeba uśmiercić dosłownie lub metaforycznie dawne życie, żeby mieć nowe życie. Tak, że ona rozpoczęła nowe życie, a tamte zaczęły może życie wieczne. Słuchajcie, ja mam jeszcze taki wątek, bo ja kiedyś, tylko czy ja czegoś nie mieszam? Bo mi się kojarzy ta książka, jak ona właśnie była w tym wcześniejszym wydaniu, kiedyś tam, jak były nominacje do Bookera, że właśnie ona miała powstać, ona zaczęło się od tego, że to miał być jakiś taki żart, właśnie z klisz, takich domestic noir, coś takiego. Czy to jest ta książka, czy ja coś mieszam? Że
Tak,
autorka takie coś.
domestic noir, tak, to jest tak zawsze tego wywołane.
No, ale właśnie, że to miało być, że jakby ona tak jakby to powiedzieć, że na przekór tym wszystkim takim popularnym thrillerom, coś tam, że postanowiła, że napisze taką książkę, która będzie z tymi kliszami trochę grała, ale że właśnie. Czy to nie jest tak? Czy ja mieszam coś? Znacie taki wątek? Nie.
Znaczy,
To ja może
jest
coś.
brzmi
Nie, wydaje mi się.
prawdopodobnie. Granie kliszami to może być właśnie mostek.
Nie, no właśnie, że jakby wykorzystać, że jakby. Nie umiem się wysłowić, co chcę powiedzieć, że wiedząc, że są takie popularne bardzo, wiecie, kryminały, thrillery i tak dalej, no to że to będzie książka, która będzie jakby. Trochę udawać, że jest takim sztampowym thrillerem psychologicznym, czymś takim, właśnie jakimś domestic noir, a że potem.
No, ale to nie
A
jest.
potem.
Pani Tereso, to nie jest o Death in Her Hands? To chyba było w kontekście Death in Her Hands właśnie.
Bo ja pamiętam, że czytałam właśnie, jestem
Że
prawie
bo to
pewna, że
jest,
to.
że niby to jest kryminał i tajemnica, tak naprawdę
Że
nie chcę
to ma
sobie.
zachęcić, że to ma być takie trochę, że och, ci zaczynają kryminał, zaczną to czytać, a potem się zdziwią, że to są jakieś takie naturalistyczne tematy i w ogóle dziwne rzeczy się dzieją i że to w ogóle nie jest tam, zabili go i ucieknie.
Wydaje mi się, że mogło ci się pomylić. Znaczy, nie wiem dokładnie o którym, nie wiem, czy artykule, czy o czym mówisz, ale mogło ci się
Poszukam
pomylić
tego,
te dwie
gdzieś tam.
książki, bo właśnie o Death in Her Hands były artykuły na temat tego, że to zaczyna się czytać, bo faktycznie się to zaczyna czytać jak kryminał. Nie chcę spoilerować, tak? I wiele osób sądzi, że to jest po prostu kryminał, który sobie czytamy i możemy nawet prawie, że do końca tak sądzić, nie? I może w tym kontekście coś czytałaś a propos
Może
testu
coś pomieszałam,
i
tylko właśnie
tej
mi się
książki.
pamiętam, że coś a propos Bookera, że zainteresowałam się tą książką, jak była nominacja do Bookera, dlatego, ale może mi się coś posklejało. Okej, jak coś mi się uda, to wrzucę link, jak
Może
coś
tak,
znam.
poszukam, ja też poszukam, poszperam. A czy ktoś z Was może widział film? Bo ja niestety nie widziałam, bo nie zdążyłam, jak był w kinie. Nie zdążyłam pojechać do Wrocławia, jak był we Wrocławiu, a potem się okazało, że nie ma już go nigdzie w Polsce. Nie. No właśnie, bo jest też. Nawet chciałam oszukać Amazon Prime, żeby zobaczyć, ale się nie dało i nie mam VPN-a, więc nie oszukam Amazon Prime'a, bo on jest na Prime'ie, ale w Stanach, a w Polsce na Prime'ie go nie ma. Także niestety żałuję, bo. No też są. Parę osób komentowało też na stronie Pauzy, znaczy na Facebooku chyba. Parę osób, które były na tym festiwalu, właśnie, bo film był pokazywany na Nowych Horyzontach i na tym amerykańskim festiwalu filmowym we Wrocławiu, czyli dwukrotnie chyba nawet były cztery czy sześć nawet pokazów na każdym z tych festiwali. I było sporo komentarzy, że bardzo fajny film, a niektórzy mówili, że właśnie nie. I chyba ci, którzy mówili, że nie, to czytali książkę. Zazwyczaj jest takie powiązanie, że ci, którzy czytają książkę, to są albo na tak, albo na nie, a osoby, które nie czytały, często odwrotnie. Także byłam ciekawa, czy ktoś z Was, no ale może jeszcze nam się jakoś uda gdzieś zobaczyć. Pewnie w końcu trafi do telewizji, czy gdzieś na jakiś streaming taki dostępny u nas.
Właśnie tutaj jest napisane, że na Apple TV niby jest dostępne. Nie wiem, czy w każdym kraju.
A widzisz, to nie wiem, bo ja znalazłam właśnie na
Znalazłam tylko
fajnie.
link do angielskiej wersji, nie? Tam gdzieś po prostu na Filmwebie, po prostu tam na forum jest informacja, więc
No ja
czyli
znalazłam
tam
na
po
Prime
prostu.
i nawet miałam pomysł, jak oszukać Prime'a, ale niestety się nie da, jak się nie ma VPN-a, także muszę jakoś to rozgryźć, jak to zrobić.
To ja
No dobrze.
sprawdzę, bo mam teraz Apple TV przez 3 miesiące.
A to daj znać, to jakbyś napisała, może
Zaloguję
zobaczę.
się i sprawdzę
Daj
potem.
znać. No super, dobrze, dobrze. No dobrze, kolejna książka o Tessie będzie w przyszłym roku. Miała być wstępnie w tym, bo Tessa miała zaproszenie do Polski, którego niestety nie przyjęła. Ku mojej rozpaczy, bo myślę, żeby po prostu to była największa frekwencja na spotkaniu pauzy jakimkolwiek. Spodziewałabym się tam po prostu tysięcy fanek mojego roku relaksu i odpoczynku. No ale niestety, może jeszcze kiedyś przyjedzie. Będzie w Europie, ale w Polsce nie. Także tak jak wspomniałam, tłumaczenie już mam od pani Teresy i w przyszłym roku będzie ta Otessa i potem już właściwie do wydania jest tylko Maglu zostanie. Także mam nadzieję, że ona będzie coś pisać, ale podejrzewam, że cały czas pisze. Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. No dobrze, czy ktoś jeszcze coś chciałby dodać, albo może jakieś pytania o przekład do pani Teresy, albo o cośkolwiek? Panie? Nie, chyba. Dobra. Słuchajcie, to bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas. Pani Tereso, bardzo dziękuję, że pani mogła do nas dołączyć, zechciała do nas dołączyć. Zapraszamy w ogóle co miesiąc, my się co miesiąc spotykamy. Gdy pani miała ochotę, zapraszam.
Staram się pamiętać. Widzę, że tutaj klubik jest całkiem. Panie rzeczywiście stale się spotykają.
Co miesiąc mamy spotkania i bardzo często w bardzo podobnym gronie. Czasem ktoś dołącza, taki, kto wcześniej nigdy z nami nie był. Ale tak, co miesiąc i czytamy jakąś książkę pauzy, czasem nowszą, czasem starszą. W zeszłym miesiącu czytałyśmy właśnie Szczegóły, czyli w marcu czytałyśmy książkę z lutego, więc taką powiedzmy jedną z nowszych. Wcześniej czytałyśmy Sigrid Nunes słabszych, ale czasem właśnie wracamy też do starszych tytułów. Także bardzo różnie. Więc no właśnie, na poprzednim jeszcze klubie, nie wiem, w styczniu chyba czytałyśmy Piękną Młodą Żonę, czyli tytuł z 2019 roku na przykład, wydany przez pauzę. Także zapraszam. Jakby pani miała czas i ochotę, to zawsze można porozmawiać o jakiejś książce pauzy. I często tłumacze też dołączają. Czasem są trudne pytania do tłumaczy, także nie wszyscy chcą też dołączyć, ale fajnie, że dołączacie. Także bardzo dziękuję pani Tereso. Wam dziękuję. Wyłączam nagrywanie i ustalamy książkę na przyszły miesiąc, jak zawsze. Bardzo dziękuję i kończymy klub.